Współczesny ład korporacyjny zbyt często redukowany jest do biurokratycznego rytuału zgodności, tak zwanego compliance. W rzeczywistości powinien być on jednak sztuką sterowania organizacją. Odwołując się do etymologii pojęcia governance, od greckiego słowa kubernetes, czyli sternik, Bob Garrett stawia tezę, że prawdziwy ład nie polega na posiadaniu nienagannych regulaminów. Chodzi o zdolność zarządu do roztropnej kontroli i niezależnego osądu. Autor demaskuje kryzys kompetencyjny w salach posiedzeń. To miejsca, gdzie prestiż i status często zastępują rzeczywistą wiedzę. Kultura milczenia oraz lęk przed przyznaniem się do niewiedzy, znany jako FOTO, prowadzą do instytucjonalnej ślepoty. Prawdziwy profesjonalizm dyrektorski wymaga przejścia od roli pasywnego uczestnika do roli świadomego sternika. Taki lider nie tylko monitoruje wyniki finansowe, ale równoważy kapitał ludzki i środowiskowy, dbając o długoterminowe zdrowie instytucji. W świecie zdominowanym przez algorytmy AI i presję krótkoterminowego zysku, jedynym bezpiecznikiem organizacji pozostaje ludzki rozsądek oraz odwaga zadawania pytań podstawowych. To one rozbrajają architekturę pozorów. Spór o ład korporacyjny zbyt często zaczyna się w złym miejscu, od kodeksów i tabel zgodności. Bob Garrett proponuje punkt wyjścia znacznie głębszy. Ład korporacyjny to nie dekoracyjna warstwa administracji, lecz dyscyplina sterowania organizacją. Pojęcie corporate governance odsyła do greckiego słowa kubernetes, czyli sternika. Sternik nie kontroluje pogody ani wiatru, ale musi rozumieć cel podróży i reagować na zmianę warunków. Zarząd nie powinien mieszać się w każdą śrubkę operacyjności, lecz wiedzieć, dokąd płynie całość i jakie ryzyka narastają pod linią wody. Management odpowiada na pytanie, jak skutecznie wykonać zadania. Governance pyta o coś bardziej zasadniczego, czy przyjęty model ma sens i czy nie niszczy własnych warunków przetrwania. Właśnie dlatego zarząd nie może być klubem towarzyskim ani komisją zatwierdzającą decyzję prezesa. Garrett uderza w złudzenie, że majątek czy sieć kontaktów automatycznie tworzą kompetencję dyrektorską. Nie tworzą. Garrett przypomina, że zarząd jest mózgiem i sumieniem organizacji. Mózg oznacza zdolność poznawczą, rozumienie otoczenia oraz kwestionowanie założeń. Sumienie odnosi się do rozumienia granic dopuszczalnego działania i odpowiedzialności wobec interesariuszy. Organizacja bez mózgu błądzi, a ta bez sumienia żeruje. W tej perspektywie ład korporacyjny jest czymś znacznie poważniejszym niż compliance. Zgodność z regulacjami jest konieczna, lecz niewystarczająca. Jeżeli dokumenty zastępują osąd, a wskaźniki zastępują rozumienie, instytucja nie dojrzewa, tylko kamienieje. Regulacja nie może zastąpić profesjonalizmu, a kodeks nie nauczy odwagi intelektualnej. Prawdziwy ład korporacyjny wymaga osób zdolnych do niezależnego osądu. Szczególnie istotne jest odróżnienie celu organizacji od krótkoterminowej maksymalizacji zysku. Zadaniem zarządu nie jest ślepe wykonywanie żądań kapitału, lecz troska o długoterminowe zdrowie organizacji. Zarząd musi równoważyć kapitał finansowy, fizyczny oraz ludzki tak, aby organizacja mogła się rozwijać, nie konsumując własnej przyszłości. W dobie polikryzysów udawanie izolacji jest niebezpieczne. Kluczowe jest uczenie się i przemiana zarządu w system poznawczy. Jeśli zarząd nie ma czasu myśleć, przestaje być zarządem. Staje się drogim korkiem w butelce organizacyjnej energii. Najważniejszą funkcją rady nie jest mówienie tak lub nie, lecz rozumienie, kiedy samo pytanie zostało źle postawione. Profesjonalny zarząd pyta, co musiałoby być prawdą o świecie i technologii, aby dana propozycja miała sens za 5, 10 czy 20 lat. To odróżnia sterowanie od administrowania. Administrator pilnuje dokumentów, sternik dba, by statek nie roztrzaskał się o skały, których mapa finansowa jeszcze nie pokazuje. Głównym deficytem współczesnego ładu korporacyjnego jest brak ludzi przygotowanych do realnej funkcji dyrektorskiej. Często mamy do czynienia ze zgromadzeniami osób, które mylą status z odpowiedzialnością. Milczenie w zarządzie bywa formą współdziału w dryfie. Sternik to figura odpowiedzialności kierunkowej. Jego kompetencja polega na łączeniu celu podróży, stanu statku i zdolności korekty kursu. Governance jest zatem bliższe sztuce nawigacji niż technice administracyjnej. Nie chodzi o samo poruszanie się, lecz o sens ruchu. Organizacja pozbawiona sprzężenia zwrotnego przypomina statek, na którym mostek wydaje polecenia, lecz nikt nie sprawdza, czy kadłub jest szczelny. Roztropna kontrola w ujęciu Garatta nie oznacza obsesyjnego nadzoru ani mnożenia procedur. Biurokrata wierzy, że nadmiar formalizmu zwiększa bezpieczeństwo, podczas gdy on jedynie zagłusza sygnały ostrzegawcze. Roztropna kontrola to zdolność zarządu do pozyskiwania informacji, które pozwalają ocenić, czy organizacja zmierza ku celowi, czy jedynie wykonuje nerwowe ruchy. To projektowanie systemu pytań i korekt, który pozwala widzieć rzeczywistość, zanim ta wystawi fakturę. W tradycyjnym modelu spotkanie zarządu przypomina ceremonię potwierdzenia. Dokumenty są zbyt gęste, a ryzyka opisano wygładzonym językiem. Zadaniem zarządu jest jednak interesowanie się także tym, czego jeszcze nie widać. Nie wystarczy pytać o realizację celów kwartalnych, trzeba zapytać, czy ich osiągnięcie nie niszczy zdolności firmy do działania za 3 lata. Zarząd reaktywny pyta, co się stało. Inteligentny pyta, dlaczego system pozwolił, aby to się stało i jakie sygnały zignorowaliśmy, bo nie pasowały do wygodnej narracji. Organizacja żywa potrafi przyjmować sygnały nieprzyjemne, podczas gdy teatralna produkuje jedynie te przyjemne. Garat uderza w kulturę milczenia. W zarządzie oznacza ona przerwane sprzężenie zwrotne. Tak rodzi się Gear of Finding Out. Lęk przed dowiedzeniem się, jak bardzo nie wiemy. To początek instytucjonalnej ślepoty. Nowoczesne organizacje maskują brak zrozumienia nadmiarem danych i raportów, tworząc złudzenie pełnej widzialności. Jednak dane to nie wiedza, a wiedza to nie osąd. Tu kluczowa jest inteligentna naiwność. Odwaga zadawania pytań podstawowych. Tych, które eksperci uznają za zbyt proste, a konformiści za nietaktowne. Dlaczego właściwie tak zarabiamy? Kto płaci koszt naszej efektywności? Czy nasi pracownicy mogą powiedzieć prawdę bez ryzyka odwetu? Pytanie podstawowe potrafi rozbroić całą architekturę pozorów. W organizacjach o niskiej dojrzałości dyrektorzy boją się pytań prostych, których nie da się ukryć za slajdami. Zarządzanie operacyjne żyje w cyklach krótkich, natomiast governance musi myśleć w perspektywie długiej. Profesjonalny zarząd ma obowiązek pytać o przyszłe zdrowie organizacji. Firma może rosnąć i zachwycać inwestorów, a jednocześnie niszczyć własny system odpornościowy. Dlatego cybernetyka zarządu nie jest technicznym dodatkiem, lecz moralną koniecznością. Organizacja dojrzała to taka, która dowiaduje się o pomyłkach wystarczająco wcześnie, by nie zamienić ich w katastrofę. Zarząd dojrzały tworzy warunki, w których racja może pokonać hierarchię, a dane mogą pokonać propagandę. Profesjonalny zarząd musi rozumieć, że lojalność wobec osoby nie jest tym samym co lojalność wobec organizacji. Niekiedy prawdziwa lojalność wymaga sprzeciwu. Dojrzała organizacja wie, że odpowiedzialne zaufanie potrzebuje kontroli, a roztropna kontrola chroni zaufanie przed rozkładem. Ład korporacyjny polega na znalezieniu takiej formy nadzoru, która nie zabija przedsiębiorczości, ale nie pozwala udawać, że ryzyko prawne czy społeczne jest cudzym problemem. Cybernetyczne rozumienie zarządu nabiera znaczenia w epoce sztucznej inteligencji. Technologia potęguje możliwości, ale jednocześnie zwiększa ryzyko błędu. Im bardziej organizacja polega na algorytmach, tym silniejsza staje się potrzeba ludzkiego rozeznania. Tak zwany human noise, ludzki rozsądek, nie jest dodatkiem do systemu, lecz warunkiem, by technologia nie stała się nowym suwerenem. Odpowiedzialność nie znika wraz z automatyzacją decyzji. Staje się jedynie trudniejsza do zlokalizowania. Roztropna kontrola obejmuje także nadzór nad językiem. Organizacje często chorują semantycznie, maskując rzeczywistość słowami takimi jak optymalizacja czy zwinność. Język wyznacza granice widzialności. Zarząd, który pozwala słowom zakrywać fakty, odcina sobie dopływ rzetelnych informacji. Władza nad organizacją to zarządzanie ruchem w warunkach niepewności. Ludzkiego osądu nie zastąpi procedura. Można jednak tworzyć systemy, które ten osąd wspierają, zamiast jego usypiać. Najgorszym błędem jest przekonanie, że skoro dotąd płynęliśmy, to znaczy, że umiemy nawigować. Odpowiedź Garatta jest niewygodna, ponieważ odbiera łatwe alibi. Największym problemem współczesnych zarządów nie jest wyłącznie cynizm czy spisek. Znacznie powszechniejsza od spisku jest ignorancja, a bardziej masowa od zorganizowanego zła niekompetencja ubrana w prestiż. W kulturze biznesowej tytuł często przykrywa pytanie o rzeczywistą zdolność do sprawowania funkcji. Nominacja nie jest dowodem kompetencji, lecz początkiem odpowiedzialności. Pojawia się figura przestarzałego dyrektora, który traktuje ład korporacyjny jako przeszkodę lub teatr dla regulatora. Wielu dyrektorów nie zna własnych obowiązków w stopniu elementarnym. Garat podkreśla zasadę ogólną, że kto przyjmuje władzę nad organizacją, musi rozumieć prawne ramy tej władzy. Druga warstwa ignorancji to stan nieświadomej ignorancji. Nieświadom ignorant nie czuje problemu i wchodzi na salę posiedzeń z pewnością siebie, którą otoczenie myli z kompetencją. W protokole pojawia się ślad dyskusji, ale ster trzyma ktoś, kto nie wie, czym jest sterowność. Trzecia warstwa to ignorancja chroniona przez kulturę. Zarządy częściej stanowią przestrzenie hierarchii i polityki. W takich warunkach przyznanie się do niewiedzy bywa trudniejsze niż sama niewiedza. Tak powstaje kultura korporacyjnego milczenia oraz systemowa zgoda na niepytanie. Najgroźniejsze jest jednak milczenie poznawcze. Sytuacja, w której organizacja traci zdolność mówienia prawdy samej sobie. Posiedzenia zarządu stają się teatrem zgodności, a dokumenty służą ochronie narracji. Zarząd przestaje być mózgiem organizacji i staje się jej mechanizmem samooszukiwania. Kluczowa jest tutaj kategoria lęku przed dowiedzeniem się. To lęk przed odkryciem, że nie rozumiemy tego, za co odpowiadamy, oraz lęk przed prawdą, która zamieni prestiż w obowiązek uczenia się. Ten lęk rozwija się tam, gdzie nagradza się pewność siebie bardziej niż dociekliwość. W zarządach zdominowanych przez ego pytanie staje się aktem ryzyka. Częściej informacje istnieją, ale nie są przetwarzane w wiedzę lub nie mają siły przebicia. Ludzie na niższych poziomach wiedzą wcześniej, że coś jest nie tak, lecz organizacja nauczyła się filtrować rzeczywistość w drodze na górę. Problem polega na zerwaniu łańcucha prawdy. Każdy poziom wygładza przekaz, dlatego zarząd słyszy, że sytuacja jest pod kontrolą. To, co wchodzi do agendy, istnieje, a to, co z niej wypada, zostaje zdegradowane do szumu. Gdy agenda zależy tylko od dyrektora generalnego lub administracji, rada staje się zakładnikiem cudzej wizji. Zarząd musi współkształtować plan. To kwestia władzy poznawczej w organizacji. Kultura milczenia jest szczególnie groźna w organizacjach sukcesu. Sukces produkuje odporność na krytykę, a przeszłe zwycięstwa stają się argumentami przeciwko ostrzeżeniom. Firmy częściej upadają, gdy coś funkcjonowało długo, aż przestało, a zarząd nie dostrzegł zmiany. Niewiedza na szczycie jest ryzykiem systemowym. Może prowadzić do zatwierdzenia błędnych strategii lub oddania zbyt wielkiej władzy jednej osobie. Jeśli góra udaje rozumienie, dół uczy się udawać raportowanie. Dyrektor nie musi być ekspertem od wszystkiego, lecz potrzebuje profesjonalnej struktury niewiedzy. Musi wiedzieć, czego nie wie. Powinien wymuszać jasność i korzystać z ekspertów bez abdykacji własnego osądu. Ekspert zna wycinek, dyrektor musi rozumieć całość. Zarząd nie może być ani zbiorem wąskich specjalistów, ani grupą generalistów. Musi stać się zespołem potrafiącym przekładać wiedzę między różnymi poziomami rzeczywistości. Kryzys ignorancji pogłębia mit heroicznego CEO. W wielu organizacjach proces decyzyjny skupia się wokół jednej osoby. Zarząd staje się wtedy jedynie organem potwierdzającym. Kult jednostki jest niebezpieczny, ponieważ bez silnego nadzoru przeradza się w monarchię operacyjną. Taka personalizacja władzy zaciera odpowiedzialność kolektywną. Kolejnym problemem jest mylenie formalnej zgodności z rzeczywistą odpowiedzialnością. Tak zwany compliance może stać się narkotykiem sumienia, dając złudne poczucie, że skoro punkt został odhaczony, to sprawa została zrozumiana. Organizacja nie jest zarządzana etycznie, lecz jedynie dekorowana etyką. Garat domaga się przełamania milczenia poprzez naukę. Nie chodzi o jednorazowe szkolenie, lecz o systematyczne uznanie, że dyrektorowanie jest odrębną profesją. To stwierdzenie ma charakter rewolucyjny. Jeśli dyrektorowanie jest profesją, wymaga przygotowania. Sama nominacja nie wystarczy. Niezbędny staje się budżet czasu i pieniędzy, rzetelna ocena oraz mechanizmy odwoływania. Prestiż nie może być tarczą przeciw niekompetencji. Wtedy kończy się epoka dyrektorskiego teatru. Przeciwnicy mogą twierdzić, że zbyt głęboka profesjonalizacja grozi powstaniem klasy certyfikowanych biurokratów. Garat nie proponuje jednak kultu certyfikatów, lecz profesjonalizm rozumiany jako synteza wiedzy, osądu i odwagi zadawania pytań. Kolejny argument mówi, że świat jest zbyt złożony, by dyrektorzy odpowiadali za wszystkie skutki działań. Jednak fakt, że nie da się uniknąć wszystkich błędów, nie usprawiedliwia ignorancji. Różnica między porażką uczciwie podjętego ryzyka a błędem wynikającym z rażącej niekompetencji jest zasadnicza. Trzeci kontrargument dotyczy tempa decyzji. Problem nie tkwi jednak w samej szybkości, lecz w braku sprzężenia zwrotnego. Profesjonalny zarząd to system pozwalający organizacji poruszać się dynamicznie bez utraty zdolności korekty. Ktoś reprezentuje rodzinę właścicielską, więc zasiada w zarządzie. W korporacjach podpis pod zgodą staje się często wyrazem zaufania. To uwiedzenie prestiżem jest jednym z najgroźniejszych rytuałów instytucjonalnych. Funkcja dyrektorska nie jest ozdobą kariery, lecz wezwaniem do odpowiedzialności. Dyrektor ma dbać o zdrowie organizacji, zgodność z prawem i system kontroli. Przypadkowy dyrektor często myli dawną kompetencję z nową rolą. Menedżer odpowiada za wyniki i procesy. Dyrektor zaś musi pytać, czy plan jest właściwy i czy model rozwoju nie niszczy przyszłości firmy. Kto wnosi do zarządu wyłącznie odruch operacyjny, może przeoczyć fakt, że prawdziwy problem leży w samych założeniach. Powinien pytać o cel organizacji, ukryte koszty strategii oraz ryzyka prawne i społeczne. Bez takich pytań rada może być aktywna formalnie, lecz bierna intelektualnie. Ignorancja nie stanowi obrony przed konsekwencjami. Dobra wiara bez należytej staranności wygląda pocieszająco tylko do pierwszego zanurzenia. W sektorze społecznym funkcje często obejmują się z pobudek szlachetnych. Jednak dobroczynna intencja nie znosi odpowiedzialności prawnej. Fundacja zarządza środkami i buduje zaufanie publiczne, a przez to może wyrządzać szkody skutkiem braku nadzoru. Dobre serce nie zastąpi kontroli finansowej. W startupach przypadkowość podszyta jest mitem twórczego chaosu. Hasło "najpierw rośnijmy, ładem zajmiemy się później" bywa instytucjonalną miną z opóźnionym zapłonem. Startup bez governance może przypominać rakietę, ale rakieta pozbawiona nawigacji nie jest symbolem innowacji, lecz zapowiedzią krateru. W firmach rodzinnych przypadkowy dyrektor bywa produktem sukcesji. Posiadanie udziałów czy więzi rodzinne nie stanowią kwalifikacji dyrektorskiej. Częstym błędem jest wiara, że obecność prawników i audytorów gwarantuje bezpieczeństwo. Eksperci są niezbędni, lecz nie mogą przejąć odpowiedzialności zarządu. Prawnik wyznaczy granice prawa, ale nie zastąpi osądu celu. Profesjonalista projektuje mechanizmy odpowiedzialności, gdyż wie, że zaufanie bez sprzężenia zwrotnego jest prośbą o rozczarowanie. Niekompetencja czasem przejawia się nadmierną aktywnością i fałszywą pewnością. Taki dyrektor nadaje pozór kontroli tam, gdzie jej nie ma. W dużych organizacjach fasadowość zarządu podsycana jest przez język finansów. Gdy wyniki są dobre, model rzadko bywa kwestionowany. Zysk bywa dymem spalonego kapitału ludzkiego i społecznego. Dlatego Garat kładzie nacisk na równoważenie trzech kapitałów finansowych, fizyczno-środowiskowego oraz ludzkiego. Przypadkowy dyrektor myśli jednowymiarowo. Łatwiej analizować wskaźnik EBITDA niż kulturę strachu lub wypalenie zawodowe. Profesjonalne kierowanie zaczyna się wtedy, gdy zarząd rozumie, że organizacja nie jest arkuszem kalkulacyjnym, lecz systemem zależności. Jeśli jeden kapitał rośnie kosztem niszczenia pozostałych, mamy do czynienia z pożyczką zaciągniętą u przyszłości na lichwiarski procent. Przypadkowość objawia się też w podejściu do czasu. Szybkość decyzji często służy do unikania trudnych pytań i ucinania debaty. Zadaniem zarządu jest wiedzieć, kiedy tempo stanowi rozwiązanie, a kiedy staje się częścią problemu. Profesjonalny kandydat powinien żądać czasu na poznanie kultury firmy i ryzyk. Profesjonalny dyrektor musi pytać o zakres odpowiedzialności i to, jak organizacja traktuje niezgodę. Przypadkowy dyrektor często operuje w strukturze pozornej, nie rozpoznając nieformalnej architektury decyzji. Dlatego musi on badać realną socjologię władzy. Przejście do dojrzałości wymaga odwagi zadawania niewygodnych pytań i zakwestionowania przyjętego bez dyskusji założenia. To higiena instytucjonalna. Często mylona z brakiem manier, a w rzeczywistości będąca antidotum na przypadkowość. Inteligentna naiwność pozwala dyrektorowi wyjść z gry pozorów. Proste pytania o fakty, założenia i ryzyka działają jak próba szczelności kadłuba. Dyrektor musi zrozumieć, że funkcja nie jest dodatkiem do tożsamości, lecz obowiązkiem. Musi odróżnić osobisty prestiż od odpowiedzialności i nauczyć się pytać, zanim zacznie zatwierdzać. To wymaga pokory. Największym zagrożeniem nie jest ignorancja, lecz wygodne zamieszkanie w niej. Przypadkowość staje się groźna, gdy zostaje znormalizowana. Wtedy dyrektor odkrywa ciężar swojej roli oraz konieczność kontroli. Najgroźniejszym błędem zarządu nie jest brak danych, lecz przekonanie, że skoro dotąd płynęliśmy, to znaczy, że umiemy nawigować. Prawdziwy ład korporacyjny zaczyna się od bolesnego przyznania, że prestiżowa wizytówka nie jest synonimem kompetencji. Milczenie na posiedzeniu rady rzadko bywa cnotą. Częściej jest formą współudziału w dryfie ku katastrofie. Czy zatem dyrektorzy naprawdę sterują statkiem? Czy jedynie uczestniczą w kosztownym rytuale sterowności, podczas gdy kompas dawno przestał wskazywać północ?